Ola i Marcin Sawicy zapraszają na kolejny odcinek podcastu U Sawickich. Podcastu poświęconej szeroko rozumianej edukacji zarówno małych, dużych, jak i nas, dorosłych. Serdecznie zapraszamy.
A dzisiaj zapraszamy Was do wysłuchania odcinka, który zatytułowaliśmy Moje dziecko, mój projekt. Długo się zastanawialiśmy zarówno nad tytułem, jak i nad samą treścią. Jest to ta rozmowa, do której Was zapraszamy, jest owocem takich wielu refleksji naszych, które gdzieś już od jakiegoś czasu bardzo mocno nam towarzyszą. Teraz może właśnie w czasie wakacji te refleksje jeszcze bardziej się w nas jakoś wzmogły. Może choćby też z tego powodu, że już myślimy, co będzie dalej, tak, rok szkolny się zacznie, co dalej z naszymi dziećmi. My również jesteśmy na takim etapie, że nasze własne dzieci zaczęły mocno wychodzić z domu. I tutaj w dzisiejszej tej naszej wspólnej rozmowie chcieliśmy przede wszystkim podzielić się naszym doświadczeniem. Naszym doświadczeniem z punktu widzenia rodziców, rodziców siedmiorga dzieci i z takim, no można też powiedzieć, takim naszym już dość dużym stażem małżeńskim, bo w tym roku wybiło nam 30 lat, także jest tego troszkę. Bardzo też chcieliśmy się jakoś tak podzielić tym, co jest naszą obserwacją, czy też refleksjami opartymi na współpracy z naszymi rodzinami, uczniami, nauczycielami, tym wszystkim, co jakoś niesiemy jako nauczyciele, jako prowadzący szkoły, ale też nie ukrywamy, że mocno też opieramy te refleksje na idei, na metodzie Marii Montessori, która jakoś jest nam bardzo, bardzo bliska. Także to jest to, czym chcielibyśmy się bardzo mocno podzielić. A to, od czego może jakbyśmy tak zaczęli, Marcin, nie? To może od takiego właśnie stwierdzenia, do którego doszliśmy bardzo, bardzo, bardzo szybko i głęboko, że oczywiste jest to, że każdy rodzic, każdy z nas, jako mama, jako tata, jako rodzice we dwoje, chcemy dla swoich dzieci jak najlepiej, prawda? To jest coś, co jest jakby no, niepodważalne, tak? Chcemy dobra dla swoich dzieci.
Bardzo chcemy dobra dla swoich dzieci, ale tu wchodzi taki element, że chcemy dobra dla naszych dzieci. Bardzo jesteśmy z nimi, wydaje nam się przynajmniej bardzo blisko i spędzamy dużo czasu. Urodziliśmy je albo generalnie, albo towarzyszyliśmy w ich urodzeniu w przypadku tatusiów, ale i wydaje nam się, że w jakiś sposób powinniśmy tak zapanować nad tą sytuacją, żeby zaplanować to życie naszemu dziecku, żeby one po prostu było szczęśliwe. Jako że żyjemy też w takich czasach, w których to szczęście, taka możliwość samorealizacji jest bardzo popularne, to bardzo często zastanawiamy się, co zrobić, żeby moje dziecko było szczęśliwe, żyło w miarę beztrosko, żeby miało wszystko, żeby było zdrowe, bogate, dobrze wykształcone. I nam się może wydawać, że to jest taki pomysł tylko nasz w dzisiejszych czasach, ale tak naprawdę z takimi nadziejami, mam wrażenie, rodzice w różnych czasach, w wielu czasach i dawno temu też pojawiali się i uważali, że na dodatek, że wiedzą, co dla dziecku jest potrzebne. Wiedzą, co dziecku jest potrzebne, zaplanują to, przekonają go albo zmuszą go do tego, żeby on to zrealizował. Gdy dziecko, młody człowiek mówią, że może, pojawia im się, że może ma jakiś inny pomysł albo chciałby coś innego robić, to zwykle się pojawia często taki argument rodziców, że ty możesz zrobić co chcesz, ale na przykład najpierw musisz zdać maturę albo najpierw musisz skończyć studia, jak już będziesz miał te 24 lata, to potem sobie rób już co chcesz. Z tym, że tak się składa, że ten czas, kiedy człowiek siebie odkrywa, to w jakiejś mierze następuje, zaczyna się dziać dużo wcześniej. Kiedy każdy z nas odkrywa, w co jest wyposażony, jakie ma talenty, co lubi robić, w co może włożyć dużo serca i pracy. I jeżeli my nie damy okazji, nie stworzymy możliwości, aby On to odkrył, abyśmy my to mogli dostrzec, to wtedy, gdy powiemy mu w wieku 24 czy 25 lat teraz lub co chcesz, on może zupełnie nie wiedzieć, o co chodzi, bo on będzie tak asystentem na jakimś filmie zupełnie nie swoim. Na filmie, który będzie reżyserował rodzic. A rodzic ma swoje życie do przeżycia, a dziecko ma swoje życie do przeżycia. I tu zaczyna się taki podstawowy, bardzo podstawowy dylemat związany z tym, że nasz pomysł na dziecko jest związany z takim naszym poczuciem własności wobec tego dziecka. I to poczucie własności często jest związane z poczuciem wiedzy i absolutnej sprawczości. Traktowanie tego dziecka jako takiego pustego garnka, a na dodatek jeszcze przekładanie jakichś swoich niezrealizowanych możliwości, pasji, obaw, strachów, fobii, których my przeżywaliśmy jako dorośli, już dorośli w swoim czasie dojrzewania czy dzieciństwie.
Tak, a wiesz, Marcin, wielokrotnie mam wrażenie, że mamy takie sytuacje, w których albo najczęściej młodzi ludzie, jakoś tam gdzieś nasi uczniowie, czy na przykład dzielą się z nami, mówiąc swoim pomysłem na studia, na przykład na kierunek, w jakim chcą iść, bo gdzieś po tekście słychać, bo mama czy tata mówią, że będziesz miał dobrą pracę, na to bym poszedł, bo po tym to będę miał dobrą pracę, bo tak mi tata czy mama mówi, nie? Że albo i wyraźnie od razu możemy tak jakby poczuć, nie? Gdy oni to mówią, że to nie jest w ogóle ich pomysł, że ktoś im to mówi, ktoś im to wmawia, ktoś widzi jakby za nich, tak? A oni mając takie poczucie jakby takiej posłuszeństwa, tak? A jednocześnie w sumie rodzice mają rację, czy ktoś tam...
Nie, Ola, bo to jest coś takiego, bo to z czasem staje się wygodne. Na początek może być bunt ze strony młodego człowieka. Ja wiem, ja chcę spróbować.
Tak.
Ale ten bunt, tak naprawdę to jest to, że ten młody człowiek chce podjąć ryzyko pobłądzenia. Ale w pewnym momencie część młodych ludzi mówi, nie, zachowam się bardzo bezpiecznie, zrobię to, co chcą rodzice.
Tak,
zwalę trochę to na nich. Płacą za to, chcą tego i generalnie my mieliśmy kiedyś taki podcast, teraz się zapraszamy o prowadzeniu do samodzielności. Tam jest opowieść o tym, że jeżeli chcemy wychowywać kogoś do samodzielności, to trochę pokrywa się jakby troszeczkę z tą drogą do tego jakby w kontekście moje dziecko, mój projekt. Czy on jest moim projektem, czy on ma być swoim projektem, własnym projektem, prawda?
Tak, tak.
I czym mamy pomóc mu coś odkryć, albo samemu odkryć, kim on jest, kim jest to nasze dziecko, czy my mamy przepchać ten nasz zamysł.
Tak. Ja na przykład sobie teraz przypominam nawet niedawno taką rozmowę, ale myślę, że takich rozmów mieliśmy wiele, gdzie ludzie dorośli, nawet w naszym wieku, odkrywają coś teraz takiego, że po prostu ruszają ze swoim życiem na nowo, mając lat 40 czy 50, ponieważ do tej pory wykonywali czy też robili to, co kiedyś dawno temu zaplanowali dla nich rodzice, więc poszli na te studia czy skończyli. Pięknie zdawali wszystko tak, jak wszystko było w planie i nagle teraz lat 40 czy 50 ktoś odkrywa, że to jest w ogóle zupełnie nie ta droga i zmienia wszystko w swoim życiu, tak? I to jest piękne, że coś takiego się dzieje, że do czegoś takiego jakby dochodzi w końcu, ale właśnie pytanie, czy my jako rodzice, stając jakby po tej drugiej stronie teraz, czy my po prostu nie blokujemy nieprawdopodobnie?
Tak, ale jakby takim backgroundem, pierwszym krokiem jakby związanym z tym, o którym zresztą wspominała Maria Montessori, to jest to, że dziecko jest tajemnicą. Mhm. Nam się wydaje, gdy dziecko przychodzi na świat, że ono fizycznie może jest podobne do mamy, do taty, do rodzeństwa, ale ono w pewnym swoim zamyśle, w pewnym swoim planie, w pewnych swoich możliwościach, potencjale jest tajemnicą.
Tak.
My niewiele o nim wiemy, ale mamy takie szczęście, żeby móc towarzyszyć, przyglądać się i pomóc jakby pozwolić mu na to, żeby ono się odkryło. Nie żebyśmy my poznali je, a później mu przygotowali prospekt emisyjny. Scenariusz, co masz, synku, robić, bo twój tatuś i mamusia odkryli, jakie ty masz talenty. Tylko...
Odziedziczone po nas.
Często bywa, albo i nie, dobra. Ale załóżmy, dobrze, wykazaliśmy się, że jesteśmy się tymi obserwatorami, wyprzedzamy nasze dzieci, wspomagamy je rozwoju i wiemy, i widzimy, kim ono ma się stać. A to jest trochę coś takiego, że to, że obserwujemy, to, że powinniśmy obserwować, przyglądać się, reflektować się nad naszymi dziećmi, to wcale nie oznacza, że powinniśmy od razu, jak taki husarz pełni uzbrojony, wkraczać, żeby zrealizować to, co wydaje nam się, my zaobserwowaliśmy.
Tak.
Bardziej byśmy słuchać i podążać Marii Montessori za dzieckiem, tak, które chłonie i które w jakichś przestrzeniach wykazuje większą motywację i chęć do różnego rodzaju prac, działań.
Ile tu potrzeba cierpliwości,
tak,
ile czasu, ile takiego właśnie po prostu patrzenia, wsłuchiwania się, towarzyszenia, tego pozwolenia na błądzenie, tak, prawda? Pozwolenia na to, żeby ten nasz młody człowiek, malec nasz, popełnił szereg błędów. Ile tego czasu, to daj mi czas, Marii Montessori, to jest coś niesamowitego. Zobacz, ile razy jest tak, że my ucieszymy się, bo patrz, odkryliśmy, o, on będzie rysował. Już natychmiast przynosimy mu wszystko, cały obrzucamy go kompletami farb i wszystkich rzeczy, bo ty będziesz malarzem, albo ty już cię zapisujemy do szkoły muzycznej popołudniowej, bo przecież ktoś powiedział, że ty będziesz, że ty bardzo dobry masz słuch. Natychmiast wyprzedzamy wszystko. On nie chce, on tego w ogóle teraz nie potrzebuje. On potrzebuje naszej cierpliwości, naszego bycia, naszego takiego pięknego wpatrzenia się w niego, cieszenia
się. Tak, ale także wysłuchania i też takiej cierpliwości, a z drugiej strony stawiania wyzwań. Bo Maria Montessori, gdy mówiła o takiej przestrzeni, która jest rozwojowa dla dziecka, to mówiła, że są w otoczeniu pomoce, czyli rzeczy, nawet ten instrument, nazwijmy to, że gdy dziecko sięga po ten przykład, niech będzie Oli, do, załóżmy, do jakichś instrumentów, na przykład do skrzypiec, to zanim zorganizujemy lekcję skrzypiecu najlepszego skrzypka w mieście, to może najpierw po prostu pogadajmy, czy w sąsiedztwie nie ma jakiejś sympatycznej dziewczyny, która zna się troszkę na skrzypcach i po prostu trochę nie potowarzyszy przez pierwsze 2 miesiące i razem z nimi sobie nie porzępoli cichutko, żeby zobaczyć, na ile w nim to pragnienie jest. Zanim wyjdziemy na jakieś wysokie C z jakimiś wielkimi aspiracjami, spokojnie, może nawet dajmy mu się i w ogóle spłoszymy to. Dajmy mu w ogóle samemu pograć na tych skrzypkach. Ja na przykład jest wiele dzieci, słuchajcie, które my obserwujemy, które widzimy, jak się uczą na pianinie. Proszę, żeby nie chcą żadnych lekcji, ale pierwsze kroki odbywają z wujkiem YouTube'em, patrząc na jakichś dziwnych tam lekcjach na pianinie, jak to jest jakoś takie. Ja kiedyś to obserwowałem jedno z dzieci, kiedy widzę, kiedy ona włącza sobie na iPadzie chodzące klawisze i samo uczy się grać różne tam etiudy. I ja wiem, to nie jest według może zamysłów jakichś szkół muzycznych, ale generalnie ten dzieciak potrafił 2 czy 3 godziny dziennie spędzić przy pianinie w ten sposób, wchodząc w ten świat muzyków, muzyki i taktów. I gdy przyjdzie czas, może warto pociągnąć to dalej, ale nie wyprzedzajmy. Bądźmy spokojni i cierpliwi.
Mi się wydaje, że też, nie, jeszcze raz, jakby to, żeby to też wybrzmiało, tak myślę sobie, że niesamowite jest to wspieranie. Że jak ten nasz młody człowiek, czy to nasze dziecko widzi, odczuwa bardzo mocno tą naszą akceptację i wspieranie go w tym, co on doświadcza i odkrywa i czym się interesuje, to my też bardzo mocno budujemy z nim relacje. Bo w momencie, gdy on przyjdzie raz, drugi, trzeci, powie nam, że to go interesuje i chciałby to robić, ale mu za każdym razem powiemy: słuchaj, fajnie, ale ty teraz zajmij się tym i tym, bo to jest dla ciebie przyszłością. Nie wiem, bo my mamy piekarnię, tak? I najlepiej, jeżeli ty zostaniesz piekarzem, albo my mamy dla ciebie takie fajne perspektywy i ci nawet jesteśmy w stanie dużo rzeczy sfinansować w tym twoim rozwoju. On do nas nie przyjdzie. On bardzo szybko straci do nas takie jakby, ja nie powiem może zaufanie, ale on nie będzie się już tak łatwo z nami dzielił. On pójdzie do kogoś, u kogo znajdzie
zrozumienie.
Zrozumienie, tak. I teraz szkoda by było, żeby znalazł to zrozumienie z dala od nas, nie? To jest...
Tak, to jest bardzo ciekawe doświadczenie, szczególnie w kontekście, gdy no, mamy taką okazję pracować z olbrzymią ilością dzieci i młodzieży, szczególnie w edukacji domowej. I w edukacji domowej to naprawdę jakaś część młodzieży czy rodziców decyduje się na edukację domową z tego powodu, żeby lepiej się uczyć albo efektywniej się uczyć. Ale duża część decyduje się po to, żeby mieć więcej czasu na realizowanie tych pasji, zainteresowań, które spostrzegli u siebie. Mówię tu szczególnie o młodzieży licealnej. Są młodzi ludzie, którzy spostrzegli u siebie wielkie talenty związane z fizyką, z budowaniem silników rakietowych. Są młodzi ludzie, którzy piszą teksty do piosenek. Są młodzi ludzie, którzy zajmują się językiem, załóżmy w ogóle kulturą romańską. I mogą poświęcić temu czas. I pamiętam taką też rozmowę, którą tu kiedyś już tam na jednym podcastów jakby już mieliśmy, kiedy podawaliśmy taki przykład jednej z dziewcząt, która prosiła o wymagania na egzaminie z jakiegoś przedmiotu na dwóje, żeby zdała, będąc z kilku innych przedmiotów celująca, bo ona poświęciła ten czas, żeby rozwijać się w tych przestrzeniach, które zaobserwowała, że są związane z jej przyszłością. A gdy nauczycielka od tego przedmiotu, z którego miała zdawać to minimum, zapytała, ale czy nie chcesz nauczyć się na bardzo dobrze z tego przedmiotu, przestać się. A ona mówi, tak, ja wiem, jak ja bym tego potrzebowała, to się tego przedmiotu nauczę, ale teraz całe swoje siły przekładam na te tematy, czy przedmioty, czy języki, które wiąże ze swoją przyszłością i swoimi marzeniami. A znowu, to też jest ciekawe, że jak się czyta wypowiedzi ludzi, którzy prowadzą duże firmy, rekrutują ciekawych pracowników, to szukają ludzi, którzy wykonują pewne rzeczy z pasją i z zainteresowaniem i oddają temu czemuś serducho i przez to stają się fachowcami. I przez to sami na przykład monetaryzują to wszystko i nie muszą myśleć o pracy dla pieniędzy, bo jeżeli żyjemy w czasach, tak w niektórych rejonach świata, szczęśliwych czasach, że jeżeli robisz coś z pasją i wkładasz tu dużo pracy, to ci się to samo przełoży na przykład na to, że będziesz zarabiał pieniądze. Na takie czasy trafiliśmy. Ale żeby to się wydarzyło, my jako rodzice musimy trochę zwolnić z takiej naszego hamulca, z takich naszych obaw, z takich naszych planów i pozwolić temu dziecku tak działać.
Jeszcze tak sobie myślę, że powinniśmy jeszcze zwolnić troszkę się z takiego nieustającego porównywania się nas i naszych dzieci z innymi. To czego mamy w obfitości w systemie naszym szkolnym, tym jednowiekowym, o czym też już często wspominaliśmy, gdzie szkoła jest nastawiona bardzo mocno na konkurencję, na konkurencyjność, a nie na współpracę. I to porównywanie to bardzo dla nas rodziców jest takie, kurczę...
To dyskomfortowe.
Tak, ale u sąsiadów już tak, a ten z drugiej, z tej samej klasy kolega już to, więc projektujemy temu naszemu, żeby on zdążył, nadążył i wyprzedził i tymczasem właśnie zapominamy o tym, o czym tutaj właśnie wspomniałeś, Marcin, o tym, co Maria Montessori, że każde dziecko jest tajemnicą, że każdy człowiek jest tajemnicą i każdy ma to coś swojego, jedynego i dopiero my, do rozwinięcia, tak? I dopiero my wszyscy razem, to mi się strasznie podoba to porównanie, które gdzieś tam kiedyś przeczytałam u Hołowni, który opisywał Fra Angelico, malarza, którego zresztą strasznie lubimy, Fra Angelico, który Hołownia opowiadał o Fra Angelico jako właśnie o tym, który wydobywał to piękno, pokazywał, jak niesamowite piękno tkwi w człowieku, że każdy człowiek niesie to piękno na obraz Boga i dopiero my wszyscy razem, gdy się spotkamy, gdy jesteśmy obok siebie, to stanowimy taki jeden wielki, piękny obraz, że gdy któregoś z nas zabraknie, to czegoś brakuje. Że właśnie tutaj nie... Każdy wydobywa to swoje piękno złożone w nim i rozwija, a nie porównuje i chce się stać jak ten drugi obok, nie? I to jest strasznie fajne i No właśnie.
Ja tu jeszcze bym taki poruszał, Ola, taki, bo z tego, z takich tych poziomów takiego ducha, takich artystyczno, ale artystyczno, taki jakby duchowego aspektu tego, naprawdę, bo to taki jest Maria Montessori właśnie tak jakby tak zgodnie z tym, co o Frangelico tu pisał w Hołownia, uważała, że dzięki temu, że jak odkrywamy w sobie te plany, co mamy robić i działać, to uzupełniamy ten taki Boży patchwork, prawda? Wtedy jakby sprzyjamy tą harmonię całego świata. Ale generalnie to sprowadza się także do tego, że to bardzo często Ken Robinson opowiadał bardzo często o tym, jak w tym swoim speechu, jak szkoła niszczy kreatywność, że a ta kreatywność, jakby tym paliwem do kreatywności każdego z nas, są te złożone w nas te talenty, ta pustynia, która potrzebuje tej wody, na której zakwitają te kwiaty. My mamy być tą wodą.
Mamy podlewać,
ale do końca nie wiemy, co wyrośnie, kochani. Dokładnie. Czy to będzie chabr, czy to będzie cykoria, czy to będzie mak, nie wiemy. Ale chcę też jakby podkreślić jeden taki aspekt tego, bo można powiedzieć, no tak, ale będziemy nieodpowiedzialnymi rodzicami, jeżeli my nie zaplanujemy, nie zapewnimy, nie zagwarantujemy. Ja powiedziałbym tak. To jest, podejmujemy wielkie ryzyko, mówiąc, że my zaplanujemy, my powiemy ci jak i będziesz szczęśliwy. To pachnie wielką pychą i to jest bardzo ryzykowne.
O wiele bardziej
ryzykowne. Ja bałbym się takiego ryzyka wobec własnych dzieci, żeby ich po prostu nie uszczęśliwić.
Tak.
Bo to jest moim zdaniem szansa na receptę na nieszczęście. Na to, że zafunduję ci 25 lat twojego życia według moich instrukcji i sprawdzam, będzie po ćwierć wieku. Jak nie wyjdzie, to nie jest tak, że masz drugie życie. To nie jest tak, że masz drugie życie. I dlatego mam teraz okazję czytać taką książkę o takim wywiadzie z różnymi liderami różnych takich ciekawych przedsięwzięć na świecie i bardzo się często powtarza taka myśl w tym, co mówią ci ludzie, że mamy jedno życie bez względu od tego, jaką mamy światopogląd i ideologię i jesteśmy za nie odpowiedzialni i to my powinniśmy odważnie podjąć to ryzyko i na tym polega jakby cały ten urok tego planu i uważam, że nasza odwaga jako rodziców powinna polegać na tym, że się wycofujemy, pozwalamy na błędy, obserwujemy, jesteśmy otwarci na rozmowę, kochamy, ale generalnie nie wyręczamy, nie mówimy jak. Słuchajcie, teraz są modne takie teraz różnego rodzaju, to dorośli sobie bardzo często stosują takie techniki diski, nie diski, gdzie się analizuje za pomocą, nie wiem, 20, czy 18, czy 12 pytań, jakie masz cechy charakteru i co najlepiej, żebyś zrobił i jakie masz cechy i talenty
w co inwestować
i co najlepiej, żebyś robił w życiu. No jasne, to jest wynikiem jakiejś tam olbrzymiej ilości zadanych pytań 350 tysiącom osób. Jest duża szansa,
że się wceluje
i może twoje predyspozycje na to pozwolą, ale to wcale nie oznacza, że my w życiu robimy to, do czego mamy największe predyspozycje. Bo nasze marzenia i nasze talenty nie zawsze nakładają się z tymi takimi wygenerowanymi predyspozycyjnymi przez jakieś boty. I dlatego o tym mówię, bo na przykład jest taka jedna z popularnych technik, teraz bardzo często rodzice dla dzieci, dla młodych ludzi po maturze, wybierając studia, szukają takich narzędzi. One są nowoczesne, dopracowane, zastosowane w wielu korporacjach, a to jest ten element cały czas takiego ja ci synku, ja ci córeczko zaplanuję. W związku z tym może już nie planujmy.
Ja tak sobie pomyślałam jeszcze teraz na koniec, jak przywołałeś Kena Robinsona i pomyślałam sobie, że z naszymi dziećmi i z nami jako rodzicami to może trochę tak jest, że tak jakbyśmy dostali do ręki właśnie jakieś takie nasionko i nie wiemy jakiego kwiatu. No i teraz siejemy je, tak? I obserwujemy, dolewamy więcej wody, wystawiamy na słońce, chowamy, jeśli uznajemy, że on nie za bardzo w takim, a nie innym słońcu, trochę bierzemy do środka, gdy się robi za chłodno. I po prostu i hodujemy, tak? I do końca nie wiemy, i obserwując, i jakby odpowiadając na te potrzeby, które to nasionko zgłasza, czy ta roślinka zgłasza, tak się zachowujemy, ale nie decydujemy na wstępie.
Nie urośniemy za niego,
tak.
Nie podejmiemy ryzyka, nie przetrwamy na wietrze.
Nie wiemy, jak duże wyrośnie.
Nie wiemy, jak długo.
Ile czego będzie potrzebował, tak? Jakiego wsparcia.
Dlatego, słuchajcie, proponujemy, jakby tak kończąc tą naszą opowieść, że w kontekście moje dziecko, mój projekt, powiedzieć dziecko, jego projekt.
A my dziecko jesteśmy, i jego życie.
Dziecko, nie? I jego życie, a my bądźmy, dobrze mu kibicujmy, cały czas bądźmy życzliwi i daj Boże, żeby ono mogło, kochajmy jak najmocniej. Daj Boże, że to wszystko pozwoli na to, aby ci ludzie ubogacili ten nasz świat i nasze rodziny. To tyle, może tak trochę górnolotnie, ale wierzcie mi, że bardzo blisko tego, co nas dotyka na co dzień.
Dziękujemy
wam,
bardzo.
Dziękujemy wam za wysłuchanie naszego podcastu. Zapraszamy was na...
Na nasz portal, edukacja można inaczej. Zapraszamy do komentowania, do dzielenia się.
Tak, zapraszamy też do innych podcastów, które są związane z wychowaniem, a szczególnie ten związany z samodzielnością, mi się wydaje, bardzo to by pasowało.
Tak.
Także wszystkiego dobrego dnia, dobrego wieczora. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.